Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W środku gorącego lata z Poznania witają się w imieniu koleżanek i kolegów rozgłośni regionalnych Radia Publicznego Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Nasz program będzie zawierał podsumowanie tego, co działo się pod koniec sezonu oraz wędrówkę po różnych festiwalach wakacyjnych. Rozpoczynamy od Wybrzeża i relacji z równie rozgrzanego temperaturą, ale także i muzyką Gdańska, Konrad Mielnik.
Ciepło, gorąco, duszno pod się leje, ale grają i śpiewają, można by rzec, na potęgę. Festiwal goni festiwal, konkurencja coraz większa i niezależnie od jakości propozycji, tak czy inaczej wygrywa odbiorca. Ma po prostu wybór i to jest najważniejsze. Również zatem korzystam z prawa wyboru i mówię o tym, co było i jest, zaznaczając uczciwie, że jest to tylko część tego wszystkiego, co dzieje się na Pomorzu i o czym powiedzieć warto. Zacznę od nowości. Tu z pewnością należy zauważyć Kałaj Music Piano Festival. Dwa fortepiany Shigeru Kałaj, te same, które zostaną oddane w październiku do dyspozycji uczestników konkursu imienia Fryderyka Chopina, laureatka tegoż konkursu z lat poprzednich i zwyciężczyni konkursu ARD w Monachium Anna Malikowa, utalentowana młodzież, gdański dwór Artusa i trąbki wielkie. To tak o tym w telegraficznym skrócie, a dokładniej. Znakomity koncert Malikowej, w pierwszej części Chopin solo, w drugiej wariacji opus drugie oraz andante z pianato i wielki polonez Esdur z towarzyszeniem kwartetu Prima Vista. Maraton pianistyczny Młodzi i Kałaj i sprawdzająca się coraz lepiej formuła tzw. open koncertu i recitale na świetnym instrumencie odbywające się w świetnie prowadzonym, ale nie ukrywajmy, gminnym gimnazjum znajdującym się w niewielkiej miejscowości o wdzięcznej nazwie Trąbki Wielkie. Pomysł i realizacja warte kontynuacji w przyszłości. Miejmy nadzieję, że się uda. Punkt drugi to festiwal wagnerowski. Ograniczony w tym roku do jednego koncertu, ale także wart zauważenia. Ograniczenie wynika po prostu z faktu remontu Sopockiej Opery Leśnej. Po ubiegłorocznym zatem koncertowym wykonaniu Złotarenu była zapowiedź przyszłorocznej Walkirii, a istotą tego projektu jest to, że w odróżnieniu od wcześniejszych prób reaktywacji wagnerowskich tradycji w Sopocie, bazujących, nazwijmy to, na imporcie i adaptacji, ten przynosi próbę specjalnej produkcji w konkretnym celu ze specjalnie tworzoną do projektu orkiestrą. Jeśli ktoś jednak myśli, że stoi za tym w jakikolwiek sposób opera bałtycka, prostuje. Owszem, były nawet buńczuczne zapowiedzi, ale na tym się skończyło. Projekt realizuje prywatna agencja Syrinx, a od strony artystycznej kieruje nim brytyjski dyrygent o gdańsko-sopockich korzeniach Jan Latham Koenig. Co jeszcze? Ano jeszcze trwa letnia Akademia Śpiewu, którą organizuje znana śpiewaczka i pedagog Bożena Harasimowicz. Jest kurs, konkurs i oczywiście koncerty. Wspaniale rozwija się festiwal Słowo i Muzyka u jezuitów, odbywający się w Jastrzębiej Górze z udziałem, jak co roku, Krzysztofa Pendereckiego, który tym razem poprowadził Polską Filharmonię Kameralną Sopot Wojciecha Rajskiego. Przed północą w zabytkowych wnętrzach Filharmonii Bałtyckiej rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina w cyklu Chopin nad wodami Motławy, no i organy. Ale to już na Pomorzu prawie codziennie.
Thank you.
Był to Gawot z trzeciego koncertu organowego z opusu czwartego Georga Friedricha Händla. Grał Roman Perucki z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Hanseatica. Również w świetnej akustycznie sali Katowickiej Akademii Muzycznej spotkali się w pierwszej dekadzie lipca pianiści, mistrzowie i uczestnicy kursu. Z prorektorem uczelni, także pianistą Wojciechem Świtałą, rozmawia Stanisław Wiera.
Jest to wspaniały moment na to, żeby zaprosić do nas pianistów interesujących, którzy chcą pod okiem znanych, bardzo cenionych pedagogów poszerzać swoje umiejętności. W tym roku udało się Akademii zaprosić do współpracy takie osoby jak pana profesora Jasińskiego, profesora Stąpla, którzy są oczywiście naszymi pedagogami na co dzień, ale również panią profesor Popową Zydroń, która jest pedagogiem Akademii Bydgoszczy, nauczycielką Rafała Blechacza i panią profesor Malikową, znakomitą rosyjską pianistkę, absolwentkę Lwa Naumowa z Moskiewskiego Konserwatorium, obecnie mieszkającą w Niemczech. Także jest to taki skład profesorski na możliwości polskie naprawdę z najwyższej półki i to zostało rzeczywiście docenione przez uczestników i widać, że to zainteresowanie kursem było spore.
Na czym polegały zajęcia warsztatowe? Jak przedstawiał się program kursu?
W przeciwieństwie do wielu kursów, na których w zasadzie uczestnik na samym początku deklaruje pracę z jednym pedagogiem, postanowiliśmy wprowadzić formułę taką, która daje możliwość pracy każdemu uczestnikowi z każdym z pedagogów, czyli jedna bądź dwie lekcje w ciągu tych 10 dni z każdym z pedagogów. Ma to swoje zalety w tym sensie, że jednak metody pracy poszczególnych pedagogów są różne. Prawda? Także jest to jakby uzupełnienie się w tym sensie, że każdy z chętnych może poznać jedną metodę pracy, drugą. I ta metoda się bardzo sprawdziła. To jest fantastyczne, że w zasadzie tutaj w dużej zgodności i uczestnicy, i myślę pedagodzy pracowali.
Ilu uczestników tego kursu?
W ubiegłym roku mieliśmy ponad 70 pianistów. Stwierdziliśmy, że to jednak jak na możliwości Akademii to jest liczba zbyt duża. Chcieliśmy zrobić troszkę kurs w tym roku w innej formule. Po pierwsze, ukierunkowany bardziej na to, co na zewnątrz. W tej chwili w Europie i na świecie się dzieje, czyli zaprosić uczestników z zagranicy i to się w dużej mierze udało. I zrobić to troszkę bardziej w takim charakterze bardziej elitarnym. To znaczy postawić bardziej już na jakość, na pianistów, którzy mają już jakieś doświadczenie, tak żeby dać możliwość pewnego zderzenia się polskich uczestników z zagranicznymi. Udało nam się zaprosić 4 uczestników konkursu chopinowskiego, którzy będą stawali do konkursu w październiku w Warszawie. Także to są osoby już tak naprawdę mające dość doświadczenie i konkursowe, i estradowe, fantastycznych pianistów. Generalnie chyba 9 bodajże jest zagranicznych uczestników reprezentujących takie uczelnie jak powiedzmy Imola we Włoszech, co jest właściwie można powiedzieć taką topową uczelnią w Europie, czy Akademię Berlińską, czy San Francisco chociażby. Także to jest już powiedzmy inny wymiar jakby niż tylko jakiś lokalny. Plusy, no czołówkę naszych pianistów, też laureatów konkursów i ogólnopolskich. No do jakiejś takiej wspólnej pracy, konsolidacji, wymiany poglądów. Naszym tutaj współorganizatorem jest firma Kawai. Muszę też bardzo serdecznie podziękować panu Peterowi Grote, który jest dyrektorem artystycznym Kawai, który w zasadzie był też tym motorem napędowym. Również między innymi to, że mogliśmy posłuchać fortepian, który będzie firma Kawai prezentowała na konkursie chopinowskim, że on stoi w tej chwili w sali koncertowej Akademii, jest wykorzystywany, no to też jest zasługą oczywiście personalną pana Grote tutaj.
Pan przecież zainaugurował kurs i to grając na instrumencie historycznym Erarda.
Postanowiłem w roku chopinowskim, w związku z taką olbrzymią ilością fantastycznych zresztą recitali chopinowskich, spróbować czegoś innego. No i dysponując instrumentem z epoki, no postanowiłem zrobić taki eksperyment i pokazać, na ile to brzmienie instrumentu dawnego troszkę się różni od tego, co jest współcześnie. Natomiast później były 2 znakomite recitale. Uważam pani profesor Popowej Zydroń z pięknym programem Dysonatę Mozarta, komplet preludiów Chopina na sali koncertowej. No i fantastyczne recitale Anny Malikowej. To na długo zostanie w naszej pamięci. Wykonanie takiej wersji na jeden fortepian wariacji dla Cidaren Lamano chociażby, czy Polanza Fantazji, to były produkcje na najwyższym poziomie światowym.
Lato sprzyja organizowaniu licznych festiwali muzycznych i koncertów tak w plenerze, jak i w zabytkowych wnętrzach.
Plany są bogate i troszkę jestem nawet wręcz pełen obaw co do ich możliwości realizacji. Na początku sierpnia wjeżdżam do Zielonej Góry razem ze swoim Erardem. Później mam wielką przyjemność zagrania koncertu F-moll w ramach festiwalu bardzo znanego Chopin Jego Europa w Warszawie razem z orkiestrą Franza Brychena, także to jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Wcześniej jeszcze jestem w Waldemozie, tam mam przyjemność uczestniczyć jako jeden z dwójki polskich pianistów obok Grafa Ablehacza. Tych imprez rzeczywiście w roku chopinowskim jest dosyć sporo, no i okres wakacyjny rzeczywiście też nie jest tym okresem wakacji dla pianistów, wręcz przeciwnie.
Chopinowskiego walca grał Wojciech Świtała. Do Poznania po wieloletniej przerwie powróciły spektakle operowe w plenerze. W starej gazowni Teatr Wielki zaprezentował Cyganeria Giacomo Pucciniego pod dyrekcją Agnieszki Nagórki w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Jaką mieli wizję realizatorzy? Mówią dyrektor poznańskiej sceny Michał Znaniecki i reżyser Agata Duda-Gracz.
Ten szok obyczajowy, który był przy prapremierze Bohème Cyganerii, tutaj podkreślimy jeszcze niesamowitą przestrzenią, ruiną, która niedługo stanie się wielkim centrum kultury, w związku z tym będzie może ostatnia szansa, żeby zobaczyć starą gazownię.
Na pewno nie chciałabym zafundować Państwu estetycznego przedstawienia. No nie będzie estetyczne, nie będzie ani miłe, ani przyjemne. Mam nadzieję, że będzie momentami śmieszne, momentami dotkliwe. Cała historia dzieje się w głowie umierającej dziewczyny. Ona nie ma imienia. W niej zawiera się zarówno Mimi, jak i Mizetta, jak i wszystkie kobiety znajdujące się na scenie. Zostały jej do śmierci cztery oddechy, cztery akty, które ofiarowuje jej Thanatos. Thanatosa interpretujemy jako umieranie. To jest ten ostatni moment, kiedy jedni mówią, że pod powiekami przelatuje całe życie, a inni, że wszystko to, czego żeśmy jeszcze nie przeżyli. Naszej umierającej dziewczynie pod powiekami rodzi się cyganeria, forma. Teatr. I tu się zaczyna historia Alicji w Krainie Czarów. Ona przechodzi przez całą cyganerię jak Alicja w Krainie Czarów, jako uczestnik, a równocześnie świadek zdarzeń. Pojawiają się trzy biesy. Dyrygent Agnieszka Nagórka, kierownik chóru Mariusz i Thanatos, aktor teatru Kapitol Cezary Studniak. I teraz ona ma przeżyć cyganerię, ale cyganerię nie w Paryżu, tylko taką, którą możemy spotkać na dworcach. Myśmy akurat się oparli konkretnie o Świętochłowice Lipiny, czyli największą bidę polską, jaką sobie można wyobrazić. Cyganeria tam, niespełnieni artyści, ludzie niechciani, biedni, ludzie, którym się nie udało, odrzuceni, ci gorsi, ci inni, ci, których udajemy, że tolerujemy, a tak naprawdę nie tolerujemy. Alkoholicy, prostytutki, geje, niespełnieni artyści. I w tym świecie ona spotyka coś, czego nie zaznała za życia. Dlatego cała ta historia musi jej się zdarzyć. Czyli spotyka miłość. Od spotkania, pokochania, konsumpcji tego związku, aż po rozstanie. I na samym końcu ona ma wreszcie powód, żeby umrzeć. To znaczy przeżyła wszystko. Odrzucenie, małżeństwo, pragnienie, samotność, poszukiwanie człowieka, który ją zostawił. A w końcu umiera sama, fizjologicznie, fizycznie, bidnie. A wraz z nią gaśnie muzyka całej opery.
A jak było? Przestrzeń była znakomitym pomysłem, również cała obudowa przedstawienia, gdy widzowie przechodząc przez starą halę już mieli przedsmak, co ich będzie czekać, ukazanie wszystkich występków i brudów życia. Gorzej już było, gdy przestrzenią zawładnęła muzyka, zresztą ze źle na premierze nagłośnioną orkiestrą. Ilość propozycji pani reżyser przy obecności 200 osób na scenie, spośród których wielu wykonawców spełniało jakąś rolę, była nie do odgadnięcia, nawet przez przygotowanego jak ja odbiorcę. Losy bohaterów w końcu kameralnej w pierwszym akcie opery tonęły w powodzi sfrustrowanych czy występnych bohaterów, nie mówiąc o dodanych rolach aktorskich. A muzyka u Pucciniego jest czytelnym wskaźnikiem przebiegu akcji scenicznej. Dzielnie sobie radziła dyrygentka Agnieszka Nagórka, świetny był chór pod dyrekcją Mariusza Otto, najlepiej wypadł według mojej oceny Artur Ruciński ze swoim giętkim głosem. Zaś odtwórcy głównych ról, Antonella Chiara jako Mimi i Koreańczyk Sang Jim Lee jako Rudolf, byli poprawni, ale nie rzucili mnie na kolana w popisowych ariach i duecie w pierwszym akcie. Za to Monika Mych, Mimi Śmierć, była bardzo dobra wokalnie w finale opery. Dobrą postać Mizetty stworzyła Barbara Gutaj, gorzej było z precyzją. A jaki wniosek wypływa z tej garści refleksji? Że inscenizacja zabiła piękną, subtelną i wymagającą lejącej się frazy muzykę Giacomo Pucciniego.
Słoneczkiem na niebie nie świeciłabym jak tylko dla ciebie. Ani na wody, ani na lasy, ale przez wszystkie czasy. Pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Mogła zmienić siebie. Gdybym ja była ptaszkiem w pięknym gaju, tylko bym w twoim chciała śpiewać kraju. Ani na wody, ani na lasy, dla ciebie. Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie.
Buskozdrój w pierwszej dekadzie lipca żyło 16. Międzynarodowym Festiwalem imienia Krystyny Jamroz. Wśród wykonawców na jednym z 26 koncertów pojawiła się Alicja Węgorzewska-Łyszkert, w której wykonaniu usłyszeliśmy życzenie Fryderyka Chopina. A co usłyszał od śpiewaczki Leszek Ślusarski z Kielc?
Studia skończyłam i wysyłam aplikację, a tutaj mówią, że nie mają tutaj pracy dla swoich solistów. No to wysłałam aplikację do Wiednia, zaprosili mnie na przesłuchanie i dostałam pracę. I tym sposobem zadebiutowałam w Wiedniu w operze kameralnej. Tak się zaczęło. Zaczął się agent, koncerty, później wygrany konkurs w Niemczech, jakiś kontrakt w Monte Carlo, dużo koncertów, Szanghaj, Kuwait, Bahrain, Stany, Kanada, dużo różnych kultur. Ale mój mąż, jak go poznałam, mieszkał w Austrii, potem we Włoszech, był Anglikiem, więc właściwie to miałam kilka krajów do wyboru, gdzie mogłabym sobie zamieszkać. Ja powiedziałam, słuchaj, chcesz ze mną być? Będziesz mieszkać w Polsce. Skończyłam studia jako sopran, no bo jak ktoś ma wysokie C, no to znaczy, że musi śpiewać głośno i wysoko. Później pojechałam do Sieny, do Karla Bergonciego i on tak, dziecko, to chodź tutaj jakieś wprawki pośpiewamy i śpiewamy te wprawki. On mówi, dlaczego ty śpiewasz sopranowy repertuar? Ja mówię, bo ja jestem sopranem. A on mówi, nie, ty jesteś mezzosopranem. No i teraz jestem mezzosopranem, a niektórzy mnie nawet diagnozują jako alt. Czasami i tak jestem też obsadzona.
No ty, o dużym ambicjusie. Nie są pani straszne.
Nie, nie, w ogóle wie pan, z czego składa się śpiewaczka? Nuty, buty, suknia, głos. I tak jak się pakuje, to zawsze, żeby to wszystko było. A myślę, że najważniejsze jest zawsze zrozumienie tekstu. I trzeba się nauczyć kilka języków w tym życiu, nie lenić się, żeby wiedzieć, o czym się śpiewa. Chyba, że można też tak śpiewać i też jest dużo śpiewaków, co tak śpiewa i nikt nie wie, o czym i dlaczego. Kiedyś powiedziano, trzeba wiedzieć, kim jesteś, co śpiewasz, do kogo śpiewasz, dlaczego śpiewasz i ciągle tekst, tekst, tekst. Dlatego tak próbuję sobie tekstem zawsze interpretację znaleźć.
Tekst niesie też, łącznie z zapisem nutowym, sporo emocji. Podobnie jak konstrukcja, dramaturgia samego utworu.
Dla mnie takim ideałem jest dlatego Callas. Czy jej się załamał głos, czy gdzieś tam nie dociągnęła, czy pod dźwiękiem, to ona budziła takie emocje w ludziach. Czym jest artysta bez publiczności, w której wywołuje emocje? Oczywiście można się techniczną stroną też zachwycać, ale technicznych muzyków w tej chwili na świecie jest bardzo dużo. Człowiek odpada dla ich techniki i żadnych emocji nie pozostawiają. Mnie wychowano muzycznie inaczej, że najpiękniejsze to jest to, jak ktoś mówi, że się rozpłakał, ale nie dlatego, że tak strasznie było, że się wzruszył, że coś mu dało do myślenia. To jest największy komplement. Nie oszukujmy się, to nie jest tak, ja sobie wychodzę na scenę i tutaj mnie słuchajcie, ja będę dla was performować. To jest odwrotnie. Ja po prostu stoję na scenie i chcę dać siebie tyle, żeby ci ludzie byli zadowoleni, bo artysta nie istnieje bez publiczności. To też się przekręciło u nas w zawodzie, że my uważamy, że publiczność jest dla nas, a my jesteśmy cudowni, wspaniali, trzeba nas podziwiać i nosić na rękach. Nie, to odwrotnie. Ta druga strona jest wszystkim. Nie należy o tym zapominać.
Szynkareczko, szafareczko, bój się Boga, stój! Tam się śmiejesz, tu miotlejesz, wprost na kaftan mój. Tam się śmiejesz, tu miotlejesz, wprost na kaftan mój. Nie daruję, wycałuję, jakie rączko bryw. Piersi białe, ząbki małe, hej, spali mię krew. Piersi białe, ząbki małe, hej, spali mię krew. Cóż tak, bracie, wciąż tu macie, bierz tam słodki czort. Pełną nędzę odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pełną nędzę odpij prędzej, świat ten diabła wart. Pijane nogi zbłądzą z drogi, cóż za wielki srom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. Krzykiem żony rozbudzony trafisz, gdzie twój dom. Pij lub pijem się pobijem, biegnij dziewczę w czas. Pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas. By pogodzić, nie zaszkodzić, oblej miodem nas.
Słuchaliśmy Hulanki Fryderyka Chopina. Śpiewała Alicja Węgorzewska-Wiskard, towarzyszył jej Aleks Silasi. Wakacje to nie tylko czas letnich festiwali, ale również licznych kursów mistrzowskich. Emocje, o których mówiła przed chwilą śpiewaczka, towarzyszyły także młodym z Koszalina. Beata Górecka-Młyńczak zabiera nas teraz do Kołobrzegu.
Jak zawsze do Kołobrzegu zjechało wielu młodych artystów i świetna kadra profesorska. Między innymi Jan Staniende, dyrektor artystyczny warsztatów, Bartosz Bryła, Urszula Grzanka-Urbaniak i Piotr Reichert. Warsztaty potrwają do 30 lipca. Panie profesorze, Jan Stanięta, dyrektor artystyczny Europejskich Warsztatów Muzycznych w Kołobrzegu. Czy pan 6 lat temu, kiedy ten pomysł właściwie dopiero się rodził, myślał, że to będzie taki wielki sukces?
No, myśmy zaczynali właściwie w Darłowie, w mniejszym gronie pedagogów, ale zorientowaliśmy się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na ten profil prowadzenia warsztatów, gdzie przede wszystkim młodzi ludzie mają szansę grać na estradzie. I w związku z tym ilość tych ludzi przyjeżdżających rosła z każdego roku. Później się zrobiło coś takiego, że poziom tych uczestników rósł niewiarygodnie. To, co się dzieje w skrzypcach, prawda, to jest coś niesamowitego na skalę europejską.
No i tu jest jeszcze to, że przyjeżdżają tacy starsi, już utytułowani jakby skrzypkowie, ale też małe dzieci, 10-11-letnie, które też chcą grać i od tych starszych też się jakby uczą.
Także mają szansę zaobserwować, jak grają ich rówieśnicy, troszkę starsi, dużo starsi i w jakimś sensie napędzają się nawzajem i ten poziom rośnie. Także tego typu podglądactwo jest bardzo potrzebne młodym ludziom i ich mobilizuje na cały następny rok. W sumie pracujemy po 10 godzin dziennie zajęć i wieczorem jeszcze jesteśmy wszyscy na koncertach, obserwujemy, słuchamy. Patrzymy, czy te uwagi, które w trakcie kursu dajemy młodym adeptom sztuki wiolinistycznej, wiolonczelowej i altowiolistom, czy to zdaje egzamin, prawda, jak się oni sprawdzają na estradzie. Także praca jest ciężka, ale jest masa satysfakcji.
A teraz do tego oczywiście jeszcze dochodzi orkiestra.
To, co mogą tutaj ci młodzi ludzie, którzy grają w orkiestrze, zaznać, to jest to, że muszą przygotować ten program w przeciągu paru dni. To, co w szkole ćwiczą rok na jeden koncert, to tu robią w jeden dzień i się dziwią, że oni to robią i że grają dużo lepiej niż przez całe miesiące tłuczenia tego samego repertuaru. Także dla nich też są to nowe doświadczenia, wynoszą to, przynoszą do szkoły i tak dalej, wiedzą, na co mają zwrócić uwagę, dlaczego to tak szybko jest. Też zwracają uwagę, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami.
Urszula Grzanka-Urbaniak po raz kolejny na warsztatach w Kołobrzegu. Pani profesor, co sprawia, że tylu młodych ludzi bardzo chce się uczyć w czasie wakacji i przyjeżdża do Kołobrzegu bardzo chętnie? Niektórzy są tutaj już po raz szósty, tyle razy byli, ile trwają warsztaty.
Ja myślę, że te warsztaty są w ogóle wyjątkowym projektem. Skupiają wielu artystów, którzy prowadzą zajęcia. Myślę, artystów, z którymi kontakt dla młodzieży jest bardzo kuszący i taki, powiedziałabym, obiecujący. I ten projekt orkiestrowy jest wspaniały, w którym młodzież gra przy pulpitach jednocześnie z profesorami, co jakoś dodatkowo ich motywuje i pokazuje, w jaki sposób zawodowo można podejść do projektu artystycznego, takiego orkiestrowego, bo w szkołach jednak ten proces przygotowania utworu jest dość długi. Tutaj w ciągu tygodnia przygotowuje się bardzo poważne, dorosłe programy, gra młodzież z liceów, więc to dla nich też, mi się wydaje, jest bardzo takie satysfakcjonujące, że nawet jak może sami by, czasami może by im się nie udało tego projektu zagrać, to jednak wspólnymi siłami potrafimy wykreować coś, co może się podobać i co odbiera bardzo wiele osób. Kołobrzeg jest tym centrum, w którym mnóstwo przyjeżdża turystów, mnóstwo melomanów przychodzi na koncerty, nie tylko uczestnicy, nie tylko rodzice. Także wydaje mi się, że to jest święto nie tylko młodzieży muzycznej, nas, pedagogów, ale również całego Kołobrzegu.
Adam Wagner, po raz szósty będziesz prowadził orkiestrę.
Bywało tak nawet w poprzednich latach, że ilość zainteresowanych potencjalnie grą w orkiestrze przekraczała 2-3-krotnie możliwości składu i robiliśmy na przykład 2 składy, żeby właśnie młodzieży chętnej do tego, żeby 4 godziny dziennie pracować na próbach z orkiestrą, żeby to umożliwić jak najszerszej liczbie. No bo nas to bardzo cieszy, że tak liczna ilość, oprócz tego, że przyjeżdżają i mają lekcje indywidualne z profesorami, muszą ćwiczyć programy, koncertują, tu grają solo, to poświęcają jeszcze 4 godziny plus ćwiczenie jeszcze indywidualne materiału orkiestrowego. Także to jest bardzo, bardzo ciężka praca, nawet dorosłych muzyków, a co dopiero dla młodzieży. Mam chyba około 30 osób zapisanych, a jeszcze dojeżdżają. Niektórzy są zgłoszeni tylko na kurs orkiestrowy, także już obligatoryjnie są wciągnięci do składu. Także też już właśnie zapowiadałem, że prawdopodobnie będziemy troszeczkę dzielić składy, żeby wszyscy mieli możliwość właśnie pracy w orkiestrze.
Jakie utwory w tym roku będziecie ćwiczyć z młodzieżą?
Mamy dosyć ambitny program, właściwie hity z muzyki kameralnej, z tej najwyższej półki i dosyć trudne rzeczy, dlatego że na przykład dzieła Mozarta, tak jak Eine kleine Nachtmusik, czy Divertimenta, czy Mozarta, no to są dzieła wymagające kunsztu i rzeczywiście precyzji niebywałej. No, cały szereg utworów Vivaldiego, koncerty na różne składy, poza tym utwory również kompozytorów romantycznych. Będziemy grali na przykład Griega, suite w dawnym stylu. Cały szereg utworów bardzo ciekawych i naprawdę wymagających od młodzieży zupełnie już profesjonalnego podejścia. I praca rzeczywiście jest tu błyskawiczna. My oprócz tego koncertu głównego w katedrze jeszcze planujemy, prawdopodobnie może nam się uda zrealizować dwa plenerowe i to z różnym programem. Także będzie tutaj rzeczywiście praca błyskawiczna, ale muszę powiedzieć, że młodzież przygotowuje się, no nieprawdopodobnie traktuje to wyzwanie w sposób bardzo ambitny. Właśnie oni mają to porównanie ze szkoły, że programy robi się przez cały semestr, a tu mamy na to 5 dni, prawda? I ja pracuję z tą młodzieżą i potem ostatecznego szlifu nadaje profesor Stenienta, który prowadzi główne próby już generalne do koncertu. Także no, wspólnymi siłami próbujemy tą młodzież no, zainspirować i spowodować to, że oni rzeczywiście no, tutaj można powiedzieć kolokwialnie wyrywają sobie żyły, ale próbują i naprawdę ze znakomitym skutkiem.
To w takim razie czego wam należy życzyć?
Chyba tylko tego, żeby nie było za pięknej pogody, żeby właśnie te temperatury nie przekraczały 35 stopni na próbach, bo wtedy jest naprawdę ciężko.
Pile pod wodzą Bartłomieja Nizioła odbywały się czwarte europejskie warsztaty muzyczne, a najstarsze kursy mistrzowskie imienia Zenona Brzewskiego po raz 36 zgromadziły młodych pod szyldem polichymni w Łańcucie. Zofia Stopińska z Rzeszowa rozmawia z organizatorami Krzysztofem Szczepaniakiem i Magdaleną Igras.
Przed 36 laty ówczesny dyrektor Muzeum Zamku, niestety już nieżyjący pan Władysław Czajewski i także nieżyjący już profesor Akademii Muzycznej w Warszawie pan Zenon Brzewski stworzyli imprezę adresowaną do młodych polskich wiolinistów, skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów, którym chcieli umożliwić kontakt ze znakomitościami pedagogiki światowej. Ponieważ polscy studenci w tamtych latach, to były lata 70., mieli trudności z wyjazdem za granicę, wówczas profesor Zenon Brzewski przy pomocy pana Czajewskiego stworzył imprezę, w której zagraniczni pedagodzy przyjeżdżali do Łańcuta i tu dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem, nowinkami także z zakresu pedagogiki, metodyki w zakresie gry na skrzypcach. Ta impreza oczywiście przechodziła różne przeobrażenia. Zmienił się kształt, zmieniły się realia, zmieniły się także motywacje tej imprezy.
Mieszkańcy Łańcuta, nasi słuchacze spacerujący po parku, turyści widzą w lipcu wielu młodych ludzi biegających z futerałami, ćwiczących w cieniu parkowych drzew.
Jest to impreza wielka, w tej chwili gromadząca w lipcu w dwuturnusach prawie 600 wykonawców, 600 młodych ludzi grających na instrumentach smyczkowych. Doszła jeszcze teraz harfa i gitara, ale to raczej śladowo. Z wielu kontynentów naszego globu. Są to młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj po naukę, ale także i dla tej atmosfery, którą była pani uprzejma zauważyć. Łańcucki park w lipcu gra. Pod każdym drzewem stoi młody muzyk i gra. Chcę także zwrócić uwagę, że od tego roku do tego pejzażu łańcuckiego wprowadzamy pewne nowum. Otóż pojawią się także młodzi plastycy. Laureaci konkursu Chopin w plastyce, międzynarodowy konkurs organizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie, będzie miał swój finał w postaci dwutygodniowego pleneru młodych plastyków ze Słowacji i z Polski, którzy będą w cieniu łańcuckich drzew po prostu pracowali przy sztalugach. Mamy chociażby w tym roku uczestników, którzy przyjeżdżają do nas z tak egzotycznych krajów jak na przykład Kuwejt, Korea, Japonia, Nigeria, grupa mocna z Rosji, są uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych, znajomych z Grecji, z Niemiec wielu i w tym roku także mamy Norwegów.
Projekt nazywa się Polsko-Norweska Akademia Muzyczna Młodych i opiera się głównie na współpracy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie i Instytutu Barrat Due w Oslo. Projekt poświęcony jest szczególnie utalentowanej muzycznie młodzieży, której zapewniamy możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych. Są to kursy muzyczne, są to koncerty, seminaria, warsztaty, masterclassy. Są to również dodatkowe wydarzenia, które umożliwiają im poznanie uczestnikom norweskim kultury polskiej, a także naszym dzieciom, które wyjeżdżają do Norwegii, kultury norweskiej. Jesteśmy po trzech wydarzeniach projektowych. Nasze dzieci gościły w Norwegii dwukrotnie w październiku zeszłego roku. Podczas kursów muzycznych przygotowanych przez Instytut Barrat Due uczestniczyły również w specjalnym wydarzeniu Ole Bull Academy poświęconemu twórczości Ole Bulla, a także w tym roku w kwietniu podczas konkursu Yehudi Menuhina w Oslo. Uczestnicy norwescy po raz pierwszy pojawili się w Polsce, w Warszawie miesiąc temu podczas seminarium Chopinowskiego i teraz przyjechali do Łańcuta na kursy muzyczne. Wszyscy czują się dobrze, w każdym razie nic nie narzeka oprócz pogody, która jest potworna, bo jest strasznie gorąco, ale wszyscy chwalą sobie gościnność, piękny park łańcucki, tak samo zresztą po wizycie w Warszawie wszyscy byli bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.
No i przede wszystkim wszyscy pracują ciężko.
Tak, jak najbardziej, wszyscy bardzo ciężko pracują, również nocami ćwiczą, praktykują. Między innymi u profesora Kulki i profesora Gębskiego.
W przyszłym roku.
Również zamierzamy przyjechać. Ja muszę tylko powiedzieć, gwoli ścisłości, że projekt jest finansowany ze źródeł Funduszu Wymiany Kulturalnej Norweskiego Obszaru Gospodarczego, współfinansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach tegoż programu, a także jest finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu Poloneza Adur Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Krzysztofa Kokoszewskiego i Marii Szwajger-Kułakowskiej. Skrzypek jest studentem Wiedeńskiego Uniwersytetu Muzycznego w klasie Edwarda Zienkowskiego. A w Szczecinie pojawił się międzynarodowy kwartet, z którym rozmawiała Halina Więcek-Przybyła.
Występy rodzinnego duetu skrzypcowego Krzysztof i Kuba Jakowiczowie, pianisty Sławomira Wilka na festiwalu w Kamieniu Pomorskim, a także kwartetu Quote Europa z gitarzystą René Morą to najciekawsze wydarzenia lipca na Wybrzeżu Zachodnim. Hiszpański kwartet Kultura Europy jest zespołem międzynarodowym z siedzibą w Madrycie. Do Szczecina przyjechał dzięki współpracy organizatorów koncertu Willi Lenca z przedstawicielami kultury hiszpańskiej i oczywiście wykonywał muzykę tego kraju. W składzie zespołu Kultura Europy znajduje się polska skrzypaczka Ala Radoska-Gardias, doradca do spraw kultury przy konsulacie honorowym w kraju Basków, Nawary i La Rioja.
Przyjechaliśmy do Polski, realizując trasę koncertową wraz z zespołem, który nazywa się Kultura Europa i towarzyszymy gitarzyście René Mora.
Jest pani Polką, która mieszka w Hiszpanii od dawna?
Tak, to od 20 lat. I każdy z nas, z członków zespołu, pochodzi z innego kraju. Rumunia, Polska, Belgia i Hiszpania. Ale łączy nas to, że co najmniej od 20 lat, moi koledzy troszeczkę dłużej, mieszkają w Hiszpanii.
Przede wszystkim jest pani skrzypaczką. Przyjechała pani właściwie do prawie hiszpańskiej Polski, jeśli chodzi o temperaturę.
Tak. Pogoda nam towarzyszy zupełnie upalna. W Hiszpanii przy 36-40 stopniach to ciepło jest ciepłem takim suchym. W związku z tym jest o wiele łatwiej znieść tamtejsze upały niż fale upałów w Polsce.
A od jak dawna jesteście w Polsce i jaka trasa?
W zasadzie kończymy. To jest nasze pożegnanie ze Szczecinem, z Polską. Mieliśmy trasę koncertową prowadzącą przez Gdańsk, Toruń, Włocławek, Szczecin, ośrodek Chopinowski w Szafarni. Chopin był związany przecież z Hiszpanią, więc nie mogliśmy ominąć tego miejsca.
Dotknęła pani takiego czułego punktu, bo my wszyscy w tym roku tak pamiętamy, jak w Hiszpanii.
W Hiszpanii również obchodzi się z wielkim zainteresowaniem. Dzięki działaniom władz kulturalnych, dzięki działaniom wszelkich władz też i przedstawicielstw polskich, Chopin jest widoczny i o Chopinie coraz więcej się mówi. Dociera pod hiszpańskie strzechy. Przyjeżdżając do kraju, z reguły na wakacje, ale co roku, co najmniej raz w roku, czuję ogromne wzruszenie, przekraczając granicę Polski. Po czym wyjeżdżając, zawsze mówię, że przyjechałam do domu i wracam do domu. Ja po prostu mam dwa domy. Zostałam niezwykle serdecznie przyjęta przez sąsiadów, przez społeczeństwo nawaryjskie i myślę, że czuję się zarówno dobrze w Polsce, jak i w Hiszpanii. Muzyka jest tak uniwersalnym językiem, że bez względu na to, czy mówimy po polsku, po hiszpańsku, czy w jakimkolwiek innym języku, zrozumiemy się, bo muzyka jest językiem emocji.
Goście z Hiszpanii grali utwory Turiny, Marii Castelnuovo Tedesco, a także kwintet gitarowy D-dur Fandango, włoskiego twórcy Luigi Boccheriniego z gitarzystą australijskim René Morą. Luigi Boccherini, mając 26 lat, w 1769 roku został nadwornym kompozytorem infanta hiszpańskiego Don Luisa. Pozostał w Madrycie do końca życia. Nic dziwnego, że Hiszpanie uważają go za swojego twórcę. Tam też skomponował ów kwintet Fandango, nawiązujący do tańców ludowych, który jest bardzo interesującym przykładem południowoeuropejskiej muzyki ludowej.
I na zakończenie do Lublina zaprasza Dorota Gonet.
W Lublinie już po raz 14 odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy. W tym roku patronują mu, jeśli można tak powiedzieć, dwie niezwykłe postaci. Jan Paweł II, bowiem festiwal odbywa się w rocznicę pobytu papieża w tym miejscu, gdzie teraz jest kościół, kościół świętej rodziny, w którym odbywają się koncerty festiwalowe. I druga postać to Fryderyk Chopin, jako że mamy rok chopinowski. Przy okazji festiwalu dyrektor Robert Grudzień jak zwykle zaprasza znakomitych artystów, nie tylko muzyków, ale także aktorów. Wśród tych, którzy w tym roku występują na festiwalu, jest także Anna Romantowska. Wspólnie z Krzysztofem Kolbergerem interpretowała teksty mówiące o Fryderyku Chopinie. Jego muzykę wykonywał Robert Grudzień, ale była to też okazja do tego, aby porozmawiać z aktorką na temat muzyki Chopina.
Mówi pani, chyba bym zgrzeszyła, gdyby mi bliska nie była ta muzyka, to oczywiste. Jak byłam małym dzieckiem, ojciec mój słuchał co 4 lata konkursu chopinowskiego i bardzo żeśmy kibicowali pianistom, którzy już dochodzili do finału. Nawet mieliśmy swoje typy i kłóciliśmy się o nie. Potem tak się złożyło, że jakoś się splotły nasze drogi z Christianem Zimmermanem, polskim laureatem konkursu chopinowskiego. I przez kilka lat, że tak powiem, tej przyjaźni bardzo bliskiej, no bo potem się w naturalny sposób wiele rzeczy rozprzęgło. Krystian mieszka w Szwajcarii, koleją rzeczy, on zapracowany. My tutaj nie bardzo już mieliśmy okazję, żeby się z nim częściej widywać, ale bywaliśmy na próbach, kiedy on, grając Chopina, na takich próbach tylko dla nas, wymyślał bardzo zabawne teksty, komentował mazurki od siebie, na przykład grając, komentował nawet, powiedziałabym, żałobno, może to nie bardzo elegancko, ale bardzo, bardzo zabawny sposób. Jest bystrym, inteligentnym człowiekiem, więc bawił się tą muzyką. Muszę pani powiedzieć, że to niebywałe, ale do dzisiaj, jak słyszę te przez niego ozdobione librettem utwory, to są mi dużo bliższe i w jakiś naturalny sposób przyswojone i oswojone. Brałam kiedyś udział w filmie według książki Tadeusza Konwickiego, Mała Apokalipsa. No to wszystkim bardzo znana, bo to taka kultowa książka w swoim czasie, w latach 80. wydana w drugim obiegu, która została w roku 90. sfilmowana pod francuskim tytułem La Petite Apocalypse przez Costego Wrasa, reżysera oscarowego, reżysera o bardzo takim mocnym, prospołecznym nastawieniu. Greka mieszkającego we Francji. Grałam w tym filmie Polkę, która wyszła po raz drugi za mąż za Francuza. No i akurat w tym czasie miał koncerty w Paryżu Janusz Olejniczak, z którym żeśmy się spotykali też na takiej niwie towarzyskiej. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś razu poszliśmy w grupie przyjaciół na kolację, w jakiejś bardzo maleńkiej knajpki, do której się wchodziło na hasło i okazało się, że tam jakaś szkółka muzyczna prywatna, która właśnie zakończyła rok szkolny, popisuje się po prostu w trakcie obiadu, każdy od swojego talerza na chwilę dosiada się do fortepianu i coś tam gra. Kelnerzy byli śpiewający, odbierali zamówienia i przyjmowali zamówienia na melodie arii operowych. Zaproponowali, czy może przy naszym stoliku jest ktoś grający, może moglibyśmy spróbować. No ale oczywiście myśmy się zapierali, że nie, a siedział z nami Janusz Olejniczak. A potem już mówimy, mamy tu kolegę, on trochę gra na fortepianie, ale tak może nie najlepiej, nie wiemy, czy by się zgodził, coś. I Janusz usiadł do fortepianu i chyba nigdy w życiu, bo to jest oczywiście, liczy się ten ambiance, ta atmosfera wyjątkowa zupełnie, że chyba nigdy nie zagrał tak poloneza Azdur, bo ci kelnerzy uklękli przed nim. Wie pani, to jest czasami ten moment taki, o którym Hanuszkiewicz mówił zawsze, że anioły przelatują nad głową. No więc właśnie tak czasami się zdarza, że ten anioł przeleci, a czasami sobie anioł gdzieś przyśnie i w ogóle nam nie pomaga.
W takt chopinowskiego Poloneza w wykonaniu Janusza Olejniczaka z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska, obiecując, że za miesiąc znowu będziemy dla państwa miały interesujące wiadomości o polskim życiu muzycznym.